Rozpoczyna się ta lekcja Bożego Słowa dzisiaj od słowa nowina. I oby, siostry, bracia, faktycznie było tak, że to, co Pan Bóg nam przypomina, chociaż zapisane już prawie 2000 lat temu w Nowym Testamencie, o Starym to już w ogóle nawet nie licząc, jest nieustannie nowiną, jest nieustannie świeże. Bo chciałem z tego fragmentu listu Jana Apostoła, oprócz tej nowiny, wydobyć również to, co wydobywała święta Katarzyna, tą krew Pana Jezusa. Jesteśmy uwolnieni od grzechu dzięki krwi Chrystusa. Ona miała taki refren w tych swoich korespondencjach, w tych swoich listach do przeróżnych ludzi swojej epoki. I nie pisała do świętych, tylko do świętych. Pewnie może nawet miała tego przeczucie. Ale zaraz w adresie pisała: piszę do Ciebie, Ojcze, piszę do Ciebie, Ojcze Święty. We krwi Chrystusa do Ciebie piszę. Że na to zważ, że krew Chrystusa jest wylana. I to jest nowina, która może wszystko naprawić, która może dać siły do tego, żeby było tak, jak Pan Bóg chce. Nie tak, jak ktoś zdecydował, nie tak, jak ludzie wybrali, nie tak, jak się podzielili. Więc ta nowina o krwi Pana Jezusa, zwróćmy uwagę, już w drugiej połowie pierwszego wieku, kiedy Jan Apostoł pisze ten list, adresuje go takich ludzi, którzy względem tej krwi Pana Jezusa, no, już wyschniętej na Golgocie, ale jeszcze tam świeżej, mają bardzo różne odniesienie. Byli tacy w XIV wieku za Katarzyny Sieneńskiej, też byli tacy. Jak było dwóch papieży, to oni nawzajem na siebie różne tam te wyklinania urzędowo-kościelne kierowali. Nie mamy grzechu. Grzech to na pewno nie ja. Nie mam grzechu. A Pan Bóg nam przypomina i ta święta niech nam wyprasza też taką świadomość, że krew Chrystusa uwalnia nas od wszelkiego grzechu. Więc jeżeli nie masz grzechu, to co? Pan Bóg oszalał? Krew Chrystusa na darmo przelał? Oczywiście jest też grupa takich, to pewnie różnie w różnych epokach było, że skoro tak, że skoro jest ocalenie, że skoro krew Chrystusa została przelana, no to co tam jeden grzech więcej, jeszcze taki mały, niewielki, jakiś kątek znajdziemy. Otóż apostoł pisze, dzieci, pisze wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. I wreszcie jest też grupa takich, którzy w tym grzechu tak zapadli, że uważają, że nie ma Bożego miłosierdzia. W dalszej części tego listu Jan o tym pisze więcej. Ale to są tacy ludzie, których grzech tak strasznie przygniótł, że trzeba im przypomnieć, jest rzecznik, jest obrońca, jest znowu przetłumaczone na język polski słowo, jest ktoś, kto jest twoim adwokatem. I to jest Chrystus, a trzymając się tej katarzynowej narracji, jest to krew Chrystusa, która woła do Boga o ocalenie grzesznika. Więc tak najlepiej, siostry, bracia, chociaż słowo grzesznik jest tutaj tak teologicznie uzasadnione, to wspomóc go jeszcze takim słowem, które powoduje, że ten natchniony i rozradowany autor psalmu, kiedy nam nakazuje dzisiaj się rozradować tym psalmem, pisze o takiej jednej rzeczy, w której w każdej epoce ludzie o tym zapominają. Więc nie można powiedzieć, że w XXI wieku to najbardziej o tym zapominają, ale nam to najbardziej dokucza, że niektórzy zapomnieli o tym, o czym Pan Bóg pamięta. Dlatego jest miłosierny i łaskawy. Może usłyszeliście, to jest przepiękny werset. To jest werset 9 tego psalmu 103. Można sobie wracać czasem do niego. Nie, przepraszam, nie 9, już 14. Wie on, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy prochem. Słyszeliśmy niedawno od Piotra, zostaliśmy wykupieni z grzechu, z niewoli, nie czymś co jest przemijające jak złoto, ale bezcenną krwią Chrystusa. Dzisiaj ta myśl o krwi Chrystusa wraca od apostoła Jana. I Pan Bóg nam w tej narracji psalmu podpowiada, dlaczego jest taki pochylony nad nami, dlaczego jest taki czuły, wyrozumiały, łagodny, cierpliwy. My czasem tracimy cierpliwość, patrząc na zło w świecie, na grzechy innych, na te wszystkie takie absurdalne porywy wynoszenia się nad Pana Boga. A nam dzisiaj podpowiada Duch Święty, bo Pan Bóg pamięta, z czegośmy powstali. Pamięta, kim jesteśmy w swojej istocie. Pamięta o naszej przemijalności. Obyśmy się tego od Pana Boga mogli uczyć, wtedy będziemy naprawdę pragnąć tej krwi Zbawiciela, której codziennie Duch Święty dostarcza Kościołowi w Eucharystii. W tym białym opłatku chleba ciało i krew Zbawiciela jest w całym darze Eucharystii. I wreszcie tak dochodzimy, siostry bracia, do Ewangelii, w której znowu Pan Jezus daje nam takie bardzo dziwne, fizycznie to się, jakby to powiedzieć, nie sprawdza. To się tylko sprawdza w tych rachunkach chrześcijańskich. Mianowicie, gdy ktoś jest, i Chrystus o tym wie, utrudzony i obciążony, to w naszych czasach to jest również ta świadomość, że jestem prochem, nie? I że to mi ciąży, to mnie niepokoi, szukam jakiegoś rozwiązania. To przyjdźcie do mnie, już dotrze do ciebie ta świadomość, że jesteś utrudzony, obciążony, że to ci grozi, tamto cię niszczy, to cię zabija. To szukaj, szukaj i przyjdź do mnie, a ja cię pokrzepię. Ale jak pokrzepię? Weź moje jarzmo na siebie. Bo to jarzmo Chrystusa, nie? Ta świadomość, że jestem grzesznikiem i mam Zbawiciela, to jest coś, co naprawdę wyzwala. Co pomaga małżeństwo wyleczyć, rodzinę scalić, chorobę przeżyć, do śmierci się dobrze przygotować. Nawet gdyby nagła była, bo samolot spada i powiedzieli, że mamy 3 minuty do takiego okrzyku, że będziemy uderzać. Nie, to odwołanie się do tej prawdy. Kim w istocie rzeczy jesteśmy? Co Pan Bóg o nas pamięta? I dlaczego tą krwią Chrystusa tak nieustannie szafuje, tak nieustannie na tylu ołtarzach świata ją sprawuje Duch Święty, tę Eucharystię kapłańskimi dłońmi rozdziela w darze komunii. Właśnie dlatego. To do takich to myśli doprowadza nas Pan Bóg dzisiaj, kiedy wspominamy tą zakonnicę, która, nie wiem, czy ona przekroczyła granicę Sieny, to już ja tam się aż tak na historii nie znam. Mało miała na to szans, bo do 16 roku życia to może tam z ojcem dość bogatym. Natomiast ja jeszcze tak o nich bym chciał takie dwie może myśli, bo to faktycznie jest takiego rodzaju duchowość w tym, co dzisiaj jest taką właśnie wyższością, mówimy ciemne średniowiecze. Ona pierwszy ślub złożyła mając 7 lat. No, można się wyśmiać. 7 lat, ślub w domu. 16 lat, jak miała, wstąpiła do dominikanek, czyli zamkła się za klauzurą. Tam w tej Sienie. Wpływ na całe życie świata miała, na losy Kościoła. To jedna, ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz. Dzisiaj, zwłaszcza ci nakręceni tak specyficznie na wrażliwość, o biedę i o nieszczęścia ludzkie, lewicowo wrażliwi, to ci, co są tacy bardziej buńczuczni, to by powiedzieli, że ona w ogóle to patologia była w domu. Ona się urodziła jako 23 dziecko farbiarza sieneńskiego. 22 rodzeństwa. Nie wiem, co potem. Nie wiem, co potem. Natomiast był to dość bogaty człowiek. Farbiarz wtedy to był człowiek, który się zajmował tkaninami. Panie zawsze lubiły wytwornie wyglądać, a wtedy to jeszcze panowie lubili się też ustroić w różne rzeczy. Siena była miastem bogatym, zepsutym, ale bogatym. I w takich warunkach wyrasta taka perła, którą Pan Bóg postanowił zamknąć za murami klasztoru i uczynić z jej narzędzie, którym wpływała na losy, no właśnie tam gdzieś geograficznie to patrząc, Francji, bo to Avignon, te rozbite różne księstwa włoskie. Tak to jest. A ona przy tym wszystkim miała taki refren w krwi Chrystusa. modlę się i w Chrystusa piszę do Ciebie, przekonuję Ciebie.